Witam Państwa, kłaniam się Wiesław. Proszę Państwa, jak zwykle, no nie tylko ostatnimi czasem, najczęściej jest tak, że dosyć ciekawe rzeczy zupełnie przez przypadek trafiam. A mianowicie, jak zwykle, interesując się tym wszystkim, co jest związane z Chinami, z Azją Środkową, z Rosją, a natrafiłem na materiał pana Krzysztofa Wojczala, walka Chin i Rosji o kaspijskie surowce. Nawiasie Azja Środkowa, geopolityka, analiza. I cały czas czytuję na razie. Ten materiał był opublikowany 16 maja tego roku, 19. O tym, i teraz cytat, który czytał dwóch krótkich zdań, tez, które chciał udowodnić ten pan Wojczal w tym materiale, to podcast o tym, dlaczego Azja Środkowa jest obecnie najważniejszym regionem dla Chin. Kraje Azji Środkowej nie mają szans na przetrwanie w wielobiegunowym świecie. Ci, którzy mnie słuchają, znają od dawna. No, ja się zajmuję Chinami od 10 lat, ponad 12 lat. Wiedzą, że dla mnie Azja Środkowa, w tym również Xinjiang oczywiście, bo o tym tutaj tego nie powiedziano, nie ujęto w ogóle Xinjiangu w obszarze Azji Środkowej. No, ale Azja Środkowa jest dla mnie, była dla mnie jeszcze wtedy, kiedy nie istniał chiński kanał informacyjny, niezwykle ważnym miejscem, miała niezwykle ważne miejsce w roli Chin, odgrywała niezwykle ważne miejsce w polityce chińskiej, czy gospodarczej przede wszystkim. Może przede wszystkim, najważniejsze, polityce gospodarczej Chin. A najlepszym na to dowodem jest artykuł, z 11 roku, który został wyrzucony razem z moim blogiem Chiny widziane z daleka z Salonu 24 przez niejakiego Jankiego. Ale ja, o ile się przypominam, ja w pewnym momencie przeczytałem to po kilku latach. Myślę, że w 15-14 roku powinienem był to przeczytać, bo wiem, że to zrobiłem. Przypominam to sobie. Przeczytałem Państwu to, zaproponowałem Państwu to w felietonie w chińskim kanale informacyjnym. Chodziło o tytuł tego felietonu był chyba coś takiego, że Xinjiang, czy i Azja Środkowa, czy Xinjiang jest przyszłością Chin. Czy to drugie, coś z drugimi Chinami, coś takiego, tak to wyglądało. A dlaczego? Dlatego ja, znaczy moja teza wówczas brzmiała tak, iż Xinjiang, mam nadzieję, że wówczas twierdziłem, że mam nadzieję, że władze, kolejne władze Chin, któreś tam z kolei nie ta ekipa, ale następna być może, zrozumieją, jak bardzo istotna jest Azja Środkowa. Do pewnego stopnia to się stało, albowiem, proszę zwrócić uwagę, że kolejowy jedwabny szlak idący tym klasycznym szlakiem sprzed 2000 lat do pewnego stopnia jest tworzony. A proszę nie zapomnieć o tym, że część chińska tego jedwabnego szlaku to jest w ogóle tak jakby prawie zerżnięta sprzed 2000 lat. Może nie do końca, bo on wtedy skręcał w Xinjiangu, skręcał na południe w okolice Kaszi, czyli Kaszgaru, jak to Europejczycy nazywają, ale po chińsku Kaszi. No i tam właśnie szedł przez Kirgistan, przez Uzbekistan, przez Tadżykistan. Przez Turkmenistan, przepraszam. A więc to jest tak, że ale wracając do tych tez tego pana, bo to jest najistotniejsze, chcę przez to powiedzieć, że ja dla mnie ta Azja Środkowa była, jeśli będzie ważna lub bardzo ważna. Ja znam doskonale jej miejsce w polityce chińskiej, ale to oczywiście nie zgodzę się z żadną z tez tego człowieka, pana Wojczala, nie wiem kto to taki, a mianowicie Azja Środkowa nie jest obecnie najważniejszym regionem dla Chin i kraje Azji Środkowej nie ma, on twierdzi, że nie mają szans na przetrwanie w wielobiegunowym świecie, natomiast ja sądzę, że to nie jest uprawniona teza. Może powoli będę się rozprawiał z tymi dwoma tezami. A kraje Azji Środkowej, może zacznijmy od tego. Bo ja tego mówię, powiedziałem, że Azja Środkowa to Xinjiang. To tylko część Azji Środkowej. Bo oczywiście Kazachstan, największy kraj regionu. Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Turkmenistan. No i z zachodniej strony oparte to wszystko głównie o Morze Kaspijskie, no i oczywiście o Rosji, jakby inaczej. I teraz tak, pierwsza teza. Ale jak powiadam, jeśli ktoś mówi o Azji Środkowej, na przykład bez Afganistanu, no to już jest w ogóle jakiś horror. Afganistan jest oczywiście elementem Azji Środkowej i ten pan widocznie zapomniał, że Afganistan istnieje. No i jak powiedziałem, Xinjiang, to jest w ogóle nieporozumienie. No ale... No. Więc teza Azja Środkowa jest obecnie najważniejszym regionem dla Chin. Nie jest. Nie jest. Może inaczej. Nie ma regionu, nie ma obszaru, czyli ja w każdym razie nie znam obszaru sąsiadującego z Chinami, który by nie był dla nich ważny. A to jest obszar po prostu sąsiadujący i nie tylko sąsiadujący. To jest obszar niezwykle newralgiczny. Dlaczego newralgiczny? W mojej opinii nie tylko ze względu na surowce, bo to jest to oczywiste jakby... Jeśli zobaczylibyście Państwo trasy rurociągów, gazociągów i naftociągów idących przez Kazachstan, wchodzących w Kazachstan z tych trzech tylko państw z Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu, to zobaczylibyście Państwo, jak jest niesamowicie ważny ten obszar z punktu widzenia zaopatrzenia w te surowce, aczkolwiek to nie oznacza, że jeśli powiedziałem, że z tych trzech państw wchodzą, no bo te trzy państwa sąsiadują z Xinjiangiem, natomiast ogromna część ropy naftowej na przykład idzie z Turkmenistanu. Tak, no więc ale więc tutaj w tym obszarze się zgadzam, że to jest istotne. Że to jest istotne, bo na przykład najlepszym dowodem na to, jak istotne to jest te państwa, istotne są z punktu widzenia zaopatrzenia w gaz i ropę naftową, jest to, że Chińczycy nigdy nie zgodzili się na rurociąg Altajski. Altaj, proszę Państwa, to takie miejsce, które można bardzo, bardzo, bardzo zgrubnie określić jako ogromnie wąski, znaczy w tym miejscu. Altaj jest po stronie chińskiej, po stronie rosyjskiej, zapewne po mongolskiej, bo to jest północ-południe i po mongolskiej i kazachskiej. To jest wschód-zachód. Natomiast w tym miejscu prawie zetknięcie się tych czterech krajów jest, nie wiem, 50-kilometrowy odcinek, 50-kilometrowy, mówię wyraźnie, odcinek granicy rosyjsko-chińskiej. I tam miałaby, właśnie w tym miejscu, miałby przechodzić rurociąg, znaczy naftociąg, rurociągi, gazociągi z właśnie z Rosji do Altajskie, altajską trasą do Chin. Chińczycy się na to nie zgodzili. Więc, dlaczego ja o tym mówię? Ano dlatego, żeby powiedzieć Państwu, że to im to niczego nie potrzebne. Ponieważ oni muszą mieć zdywersyfikowane kierunki zaopatrzenia w te dwa surowce, a i tutaj z zachodu, a tymi miejscami są właśnie Azja, właśnie kraje Azji Centralnej. Ja o tym mówię i mogłoby się Państwu wydać, że ja wręcz potwierdzam, że to jest obecnie najważniejszy region. Nie, w dalszym ciągu. To, że ja o tym mówię, to nie oznacza, że tak jest, że to jest najważniejszy region, bo on jest niesłychanie ważny z tego punktu widzenia, ale nie tylko z tego. On jest ważny z 10 innych punktów widzenia. A nie o tym, że wszędzie w tych miejscach, które graniczą z Chinami, czyli z Xinjiangiem, w Kazachstanie, w Kirgistanie, w Tadżykistanie, jest ogromnie, ale nie tylko. A we wszystkich tych krajach, sześciu, przypominam, Afganistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan. W tych wszystkich krajach bardzo silny jest ruch muzułmański. Bardzo silny albo jeszcze silniejszy. To, że tylko w Afganistanie właściwie talibowie, czyli Mahometanie, muzułmanie, walczą z białymi, to nie, czy w ogóle no, z białymi akurat w tym przypadku, z Amerykanami, to wcale nie oznacza, że za chwilę nie może się tak stać w każdym z tych pozostałych pięciu wymienionych miejsc. To jest po prostu beczka prochu. Więc choćby z tego względu Azja Centralna jest niesłychanie ważna, bo gdyby rozpoczęły się tam jakiekolwiek problemy religijne, znaczy walki religijne, tak jak w Afganistanie, to natychmiast Chińczycy mają gigantyczny problem. Natychmiast. Oni i tak mają z tymi różnymi narodami kłopoty. Natomiast różnorakie, bo tam się ich oskarżał o wszystkie możliwe łajdactwa, najczęściej zupełnie bez sensu, proszę nie zapomnieć, bo jeszcze trzeba wrócić do jednej rzeczy bardzo istotnej, o której nie powiedziałem na początku, a później. Proszę nie zapomnieć o tym, że te wszystkie państwa powstały na skutek rozpadu Rosji Sowieckiej. A te państwa są bardzo młodymi państwami, w nich ten nacjonalizm jest niesamowicie świeży i niesamowicie ważny. Nacjonalizm i religia muzułmańska. Te dwie sprawy są niesamowicie ważne. Więc ktokolwiek tam w tej chwili jest, znaczy za wyjątkiem Rosji, bo Rosja ma jeszcze bardzo mocną pozycję polityczną, bardzo mocną polityczną pozycję w tych krajach. Najlepszym tego dowodem jest obecność rosyjskiego jako drugiego języka oficjalnego w tych wszystkich tych krajach. Te kraje są dla Chin krytycznie ważne. Krytycznie ważne. Natomiast nie są najważniejsze. Bo, proszę Państwa, jeśli ja mam na przykład ten obszar porównać z, znaczy problem tego obszaru, czyli Chiny, Azja Środkowa, relacje Chiny, Azja Środkowa i relacje na przykład Chiny, Indie, albo Chiny, Birma, ale nie tylko Birma, Chiny, Azja Południowo-Wschodnia. No to naprawdę, czy Chiny Półwysep Koreański, czy Chiny Rosja, czy Chiny Japonia. Jeśli ktoś mnie chce przekonać, a ten pan próbuje, Wojciech, ale próbuje mnie przekonać, że tamte są mniej ważne, nie, to jest niepoważne. Być może ten pan tak to widzi, znaczy na pewno ten pan tak to widzi, natomiast to nie zmienia postaci rzeczy, iż tak nie jest. Ja się zajmuję tym, znaczy zajmuję się otoczeniem Chin od tych parunastu lat i doprawdy, gdybym miał przykładać wagę, nadawać wagi jakieś, przykładać wagi do stosunków na przykład Chin z Azją Środkową, Azją Południową, Wschodnią, czy Rosją, czy Japonią, czy Półwyspem Koreańskim, czy Azją Środkową, czy Indiami, to mogę Państwu powiedzieć tylko tyle. Znaczy teraz tak się na szybko się nad tym zastanawiam, że myślę sobie, że w skali 100 punktów, wagi powiedzmy sobie 100-punktowe miałbym przykładać, w skali 100-punktowej miałbym oceniać te stosunki, to różnice między poszczególnymi regionami, znaczy różnice w relacjach między Chinami a poszczególnymi wymienionymi przeze mnie regionami by wahałyby się w granicach jednego punktu lub dwóch punktów. W skali 100-punktowej. Po prostu różnice są niezauważalne. Dlaczego? Dlatego, że każdy z tych obszarów, o których mówiłem, powtórzę jeszcze raz. Azja Środkowa, Pakistan, Indie, bo Pakistan i Indie to zupełnie oddzielna historia. Azja Południowo-Wschodnia, Japonia, czy Tajwan, czy Rosja. No, Rosję wymieniłem na końcu, ale to wcale nie znaczy, że ona jest na końcu. To mówię Państwu, że ja przypuszczam, że różnice między poszczególnymi, że wagi, które bym przykładał do poszczególnych relacji, wahałyby się w obrębie jednego, może dwóch punktów. To musiała być gigantyczna praca, żeby to w ogóle wyszły, te różnice. Bo one są po prostu nie do oszacowania. Znaczy, nie można porównywać. No bo jak porównywać stosunki chińsko-japońskie na przykład ze stosunkami Chiny, Azja Środkowa. No, prawie nie do zrealizowania, jeśli w ogóle do zrealizowania. Więc stwierdzenie, że coś jest najważniejszym regionem dla Chin jest po prostu bajką, bzdurą. I teraz to jest pierwsze. Tak bardzo szybko, bardzo, bardzo w telegraficznym skrócie. Druga teza tego pana. Kraje Azji Środkowej nie mają szans na przetrwanie w wielogonowym świecie. Proszę Państwa, teza jest tak karkołomna, że ja nie mam czasu na oglądanie takich bzdur, na próbę przekonania się, że straciłem o to półtorej godziny, bo ten materiał trwa prawie półtorej godziny. Ja nie mam czasu na to. Ja mam zbyt wiele ważniejszych, nieporównywalnie ważniejszych spraw niż słuchanie kogoś, kto przez półtorej godziny próbuje mi przekonać, że kraje Azji Środkowej nie mają szans na przetrwanie w wielogonowym świecie. No. Proszę Państwa, ujmę to w ten sposób. Ja sobie nawet nie mogę wyobrazić, a wyobraźnię mam olbrzymią, żeby któryś z tych krajów, zniknął. Bo my oczywiście nie mam, znaczy Polacy mogą sądzić, że coś tam wiedzą o Chinach, aczkolwiek nie wiedzą nic. Ale jeśli ktoś pokusi się na to, żeby powiedzieć, a gdzie to Tadżykowie, a gdzie to Uzbecy, a i to Turkmeni, a jaki to ma wpływ na Afganistan, a ten generał Masud, no to są przecież rzeczy, które większości Polaków nic nie mówią, zero. Więc ja nie podejmuję się Państwa przekonywać, że to po prostu jest jakaś śmieszna teza. Znaczy ta teza jest zdecydowanie śmieszna. O ile tamta, no po prostu można z nią dyskutować, bardzo mocno dyskutować, o tyle ta jest po prostu śmieszna. Azji Środkowej mają jeden gigantyczny podstawowy problem. Czyli pierwszy podstawowy problem. Woda. Jest nim woda. A muzułmanie, znaczy religia muzułmańska, a właściwie radykalizowanie się, jeśli można tak ująć, bo ja, wszyscy muzułmanie są radykalni, ale jeśli w ogóle można to tak ująć, to radykalizowanie się muzułmanów w Azji Środkowej to jest kolejny gigantyczny problem. I to nie Chin, a w ogóle tamtego obszaru, tamtego samego w sobie. Jeśli ktoś mi mówi, że Kazachstan jest w stanie się nie jest w stanie przetrwać, a Kazachstan to jest gigantyczny kraj, no po prostu gigantyczny. Wielki, potężny kraj. Ja oczywiście nie mogę, nie pozwalam sobie na twierdzenie i nie pozwolę sobie nigdy na twierdzenie, że ja potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy Kazachstan rzeczywiście są przytłaczającą większością etniczną na całym tym terytorium. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale odnoszę wrażenie, że no nie wiem, ilu Polaków jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, może kilku. I dokładnie tak samo w każdym innym tym kraju. Problem polega na tym, że jak zwykle w Azji, tak i w tym przypadku w Azji Środkowej, to nie Azjaci, to nie Kazachowie, to nie Uzbecy, to nie Turkmeni, to nie Kirgizi, to nie Tadżycy decydowali 100 lat temu, może troszkę mniej, ale nie więcej, więcej, bo w czasie tuż po rewolucji, tak zwanej rewolucji październikowej w Moskwie, to nie oni decydowali o granicach tych obszarów. Notabene zresztą jeszcze wcześniej te granice zostały wytyczone przez Angolii. A słowem, te granice mogą być płynne. Mogą. Z tą jedną tezą mogę się zgodzić, że mogą się te granice zmieniać w sposób pokojowy. Ja myślę o sposób pokojowy. Natomiast to znaczy, powiedzmy sobie, gdzieś tam Kazachstan odda część Uzbekistanowi, a gdzieś weźmie porównywalną część. Mogę sobie takie rzeczy wyobrazić, ale jeśli tam by doszło do wojny, to już tego sobie nie mogę powiedzieć, bo to oznaczałoby, że tam musiałby wkręcić w to ktoś obcy. Rosjanie. Tak sobie mogę to wyobrazić. Lub ewentualnie Amerykanie. A w każdym razie to co mówię, to jest bardzo naciągana historia. To mi się bardzo nie podoba i nie. To nie jest coś, co uważam za sensowne. W każdym razie, znaczy to można sobie wyobrazić, jak powiedziałem, można sobie wyobrazić, ale to trzeba życzyć temu obszarowi bardzo źle, żeby twierdzić, że nie ma szans na przetrwanie w wielobiegunowym świecie. Tym bardziej, że tutaj chodzi nie tyle o ich wzajemne relacje, jak rozumiem, w tej tezie, ale o to, że z jednej strony jest Rosja, z północy jest Rosja, ze wschodu są Chiny, a od środka jeszcze pchają się tam na pewno Amerykanie. bo co do tego nie mam cienia wątpliwości. Znaczy, tutaj akurat jeśli chodzi o Rosję i o Chiny, to te dwa kraje sobie w miarę upływu czasu będą dawały radę z tym obszarem. One już połączyły te swoje perspektywy rozwojowe. Chiny w obszarze jedwabnego szlaku, a Rosja w obszarze tej wspólnoty niepodległych państw. Oni sobie dają radę. Rosjanie i Chińczycy z trudem, ogromnym trudem, ale jakoś sobie dają radę. No i oczywiście Rosjanie i Chińczycy plus te wszystkie narody, o których tutaj mowa. Tak. Znaczy to jest rzecz na, każda z tych tez to jest rzecz na nie wiem, kilka godzin gadania. Nie, już więcej nie będę mówił. Moja teza jest taka. Ten region będzie się rozwijał linearnie, czego mu bardzo życzę mu, żeby rozwijał się linearnie. Życzę mu, żeby te muzułmańskie ekstrema, jeśli istnieje coś takiego, bo jak powiedziałem, cała religia muzułmańska jest ekstremalna, ale załóżmy, że jednak są, nawet jeśli przyjmiemy, że ta religia muzułmańska jest ekstremalna, to istnieją w niej jeszcze bardziej ekstrema, jeszcze większe ekstrema. A więc ja życzę tym narodom, żeby potrafiły sobie dawać radę z tymi ekstremami. I mam nadzieję, że one się ostaną w kształtach porównywalnych do tego kształtu, który w tej chwili jest. Natomiast wielobiegunowy świat nie. Znaczy to znaczy, że ten pan niekoniecznie rozumie relacje chińsko-rosyjskie na obszarze Azji Wschodniej. Azji Centralnej. Ale to jest taka bardzo króciutka recenzja tez, bo jak powiedziałem, nie wchodziłem w szczegóły, bo nie mam zamiaru, nie mam czasu, półtorej godziny czasu na to, żeby wchodzić w meandry myślenia tego pana, bo gdyby on miał jeszcze jakieś takie... No dobra, wszystko. Meandry myślenia tego pana. A w każdym razie, jeśli państwo macie ochotę, to proszę bardzo, no to przecież o rany, kto państwu zabroni przesłuchanie tego materiału, tylko sugeruję, żebyście państwo mieli za uszami to, co ja powiedziałem, bo to, co ja powiedziałem, to odnosi się do rzeczy, które wiem na pewno. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.